Podcast Radia Gdańsk.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, Głos Pracownika. Witam po raz pierwszy w 2022 roku, a nowy rok to nowe wyzwania i zmiany w prawie pracy. W 2022 roku podniesiony został próg najniższego wynagrodzenia. Podstawa wynagrodzenia wyniesie 3010 zł, co da na rękę około 2356 zł. Osoby, które otrzymują wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej, otrzymają podwyżkę do kwoty 19 zł i 70 groszy brutto za godzinę pracy. Zmiany, które niesie za sobą rok 2022, mają na celu uporządkować przepisy dotyczące pracy zdalnej, dostosować polskie regulacje do unijnej dyrektywy oraz wyrównać wymiar urlopu oraz zlikwidować lukę płacową. O perspektywach na rynku pracy w rozpoczynającym się nowym roku opowiada Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Na pewno dużym wyzwaniem będzie dalsze utrzymywanie pracy zdalnej, które jednocześnie nie będzie problematyczne dla pracowników i dla samego takiego ducha zespołu, dlatego że praca zdalna jest, to ona faktycznie jest i jest oczekiwana przez pracowników także po zakończeniu pandemii. Gdzieś sprawdziłam sobie od razu dane i wyszło nam, że 52% specjalistów i menadżerów po zakończeniu pandemii i tak chciałaby utrzymać przynajmniej 3 dni pracy zdalnej w tygodniu, czyli w zasadzie dużo więcej niż połowa tygodnia musiałaby być znowu w pracy zdalnej. Pracownicy się do tego przyzwyczaili, oczekują tego, a my z drugiej strony widzimy, że to nie do końca dobrze wpływa też na to, jak wygląda zespół, jak wygląda współpraca w zespole, jak wygląda higiena tej pracy, więc balansowanie w zasadzie, tak jak sobie patrzę na ten rok 2022, to balansowanie między tym, żeby jednak mądrze korzystać z pracy zdalnej, a jednocześnie mieć szansę utrzymać relacje w zespole i mieć szansę utrzymać ten taki szum nazywany life-work balance w życiu pracownika.
Czy pracownicy powinni się na coś nastawić w tym roku, na jakieś duże zmiany, które mogą się pojawić albo które gdzieś tam są zapowiadane, ale jeszcze głośno niewypowiedziane?
Na pewno taką rzeczą, która jest już w zasadzie nowym trendem, albo możemy to nazwać być może standardem na rynku pracy, który będzie w 2022, to, że te formy umowy, które mamy obecnie, czyli umowa o pracę, nie będą tak chętnie proponowane przez pracodawców. I to już było widać w 2021, gdzie pracodawcy coraz częściej w ofertach pracy wpisują B2B i wpisują współpracę, gdzie pracownik musi zakładać swoją działalność gospodarczą. Tutaj trochę Nowy Ład sprawia, że dla pracowników jest to mniej korzystne, natomiast nadal pracodawcy będą chcieli od tego odchodzić, od tej formy umowy o pracę, a będą chcieli przychodzić na B2B, więc taki ja widzę duży konflikt. Z jednej strony pracodawcy będą chcieli dawać B2B, a z drugiej strony pracownicy nie będą gotowi i tacy chętni, żeby się na to B2B godzić, więc szczególnie widać to w branży IT, kiedy jest to w zasadzie już na ten moment standardem. Oferta pracy w branży IT, gdzie mamy umowę o pracę, no to zaczyna być już rzadkość, więc to jest takie kolejne wyzwanie, gdzie trzeba będzie zastanowić się nad tym, na co ja jako pracownik jestem gotowy się zgodzić, jeżeli chodzi o formę umowy.
A co takiego będzie się liczyło najbardziej na rynku pracy w rozpoczynającym się roku?
Na pewno kompetencje i te miękkie i twarde, natomiast z kompetencji takich, które już są widoczne, to na pewno wszelkie kompetencje sprzedażowe, marketingowe, umiejętność dobrej komunikacji w zespole, komunikacji z klientami. To jest na pewno to, co będzie ważne i na co pracodawcy będą zwracać uwagę, ale także duża elastyczność, bo nie wiemy w zasadzie, co nas czeka. I teraz możemy stwierdzić, że trendy na rynku pracy w 2022 będą takie, a nagle okaże się, że pandemia wszystko zmieni w 2 miesiące i nagle okaże się, że muszą być zupełnie inne. Więc dużej elastyczności od pracowników, szybkiego przystosowywania się do zmian i nabywania różnej wiedzy. Kolejne te widoczne kompetencje to są faktycznie te techniczne związane z branżą IT, z branżą digitalową, z nabywaniem tych kompetencji do przenoszenia biznesu w stronę online, czyli żeby biznes był w stanie poradzić sobie nawet wtedy, kiedy wszystko będzie zamknięte. Na pewno kompetencje związane z językiem, ponieważ globalizacja wchodzi nam tutaj bardzo mocno i w zasadzie na ten moment firmy są w stanie funkcjonować na rynkach światowych, często w sposób bardzo konkurencyjny, patrząc na jakość wytwarzanych w Polsce produktów czy prowadzonych usług. Więc to jest taka mocna część, na którą pracodawcy będą zwracać uwagę, ale też pozyskiwanie nowej wiedzy. Pozyskiwanie nowej wiedzy, umiejętność pozyskiwania tej wiedzy także spoza Polski, czyli znowu ten język angielski, czy przede wszystkim angielski, ale także inne języki, gdzie możemy nabywać tą wiedzę od osób, które są ekspertami w innych krajach, a w ramach tematów, które u nas dopiero będą wchodzić.
Czy są jakieś branże, w których możemy spodziewać się większych zawirowań, większych jakichś ruchów?
No na pewno możemy się spodziewać większych ruchów w tych branżach, które mają duże problemy z pozyskaniem pracowników. Czyli jeżeli na przykład widzimy wzrastającą liczbę ofert pracy i ta wzrastająca liczba ofert pracy dotyczy chociażby stanowisk związanych ze sprzedażą kasjerów, taką sprzedażą bezpośrednią. Jeżeli widzimy, że firmy nie są w stanie zaspokoić tych potrzeb, czyli nie są w stanie znaleźć odpowiedniej liczby kasjerów chociażby właśnie i nie ma tych ludzi, którzy chcieliby pracować za te wynagrodzenia, które pracodawcy są w stanie zaproponować, żeby utrzymać swoje biznesy, to bardzo możliwe, że w tych obszarach będziemy mieli po prostu dużo większy wskaźnik robotyzacji, dużo większy wskaźnik zastąpienia człowieka maszyną. Czyli tak jak pewnie teraz wchodzisz do sklepu, już widzisz, że mamy ileś kas samoobsługowych, jedną panią, która tam zarządza pomyłkami i kodami, które się nie wbiły. No tak, mamy tych kas na przykład 6 czy 8 i jedną osobę, która w ramach tego pracuje i pomaga ludziom. A oczywiście każdy z nas robi wolniej te zakupy i gdzieś finalnie dłużej to trwa nawet niż czekanie do kasy, ale mamy tam jednego zatrudnionego człowieka. I bardzo możliwe, że właśnie w tą stronę, tam gdzie się da zastąpić człowieka, tam będzie wchodził system, tam będzie wchodził, szumnie nazwijmy to, robotem. Bardzo widoczne braki są również w sektorze związanym z budownictwem, a także w wszystkich tych pracach fizycznych. Więc tutaj, gdzie tylko będzie możliwe, na pewno człowieka będziemy próbowali, firmy będą próbowały zastępować. Oczywiście nie wszędzie jest to możliwe, więc też duże na pewno ssanie na pracowników zagranicy do prostych prac.
Tak podsumowując też, ten rok jaki może być tak ogólnie? Też będzie tak nieprzewidywalny jak poprzednie 2 lata? Czy może już się czegoś nauczyliśmy i na tym rynku pracy inaczej się już poruszamy?
Myślę, że to, na co trzeba zwrócić uwagę, to na pewno na większy komfort pracy pracowników i patrzenie, czy na pewno ci pracownicy radzą sobie z tymi zmianami. I tak jak na przykład widzimy dużą zmianę w benefitach. Kiedyś były szumne karty multisport i pracodawcy je proponowali, a teraz pracownicy w zasadzie w większości nawet nie chcą słuchać o kartach multisport, bo ich życie wygląda tak, że nie są w stanie nawet znaleźć tego czasu, żeby skorzystać z tej karty, a jedyne, co, na co mają czas, to pobiec na autobus na przykład. Więc tutaj lepsze patrzenie na pracownika może też oznaczać dużo większe zaangażowanie psychologów w ramach organizacji, bo ludzie naprawdę sobie nie radzą i z trudnymi sytuacjami związanymi z pandemią, chociażby z tym, że no jakby nie było, ten wskaźnik zachorowań ciągle i nawet śmiertelności jest widoczny i to dotyka ludzi, dotyka ich rodzin, dotyka ich przyjaciół, więc to jest jedna rzecz, z którymi ludzie sobie nie radzą, ale nie radzą sobie też właśnie z łączeniem pracy, z życiem prywatnym i też na przykład tego, że jednak odseparowani w swoich domach podczas pracy zdalnej, na początku się tym zachłysnęliśmy, a teraz jest tak, że może to stanowić dla nas trudność, bo jednak kontakty interpersonalne potrafią poprawiać i samopoczucie, i potrafią poprawiać to poczucie pracownika, że on jednak funkcjonuje w jakimś ekosystemie, w jakiejś społeczności. Więc na pewno to jest taka kolejna rzecz, na którą pracodawcy powinni zwracać uwagę, czyli jak ich pracownicy radzą sobie z tymi konkretnymi sytuacjami, bo na pewno ten rok będzie bardzo zmienny, na pewno na ten moment nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jaki sposób nawet ta dynamika rynku pracy będzie się zachowywać. Teraz widzimy spadek bezrobocia, widzimy faktycznie, że to bezrobocie z miesiąca na miesiąc spada. Liczba ofert jest na tyle duża i pewnie też będzie rosnąć. Tylko to będą oferty specyficzne, to będą oferty, które będą wymagały umiejętności sprawnego poruszania się w ramach, nie wiem, chociażby właśnie z komputerem, z kompetencjami technicznymi, z IT. To będą tego typu stanowiska, których będzie coraz więcej, więc też takiej uważności na to, czy to, co ja umiem na ten moment, będzie atrakcyjne, kiedy zostanę bez pracy i takiego ciągłego doszkalania się, zdobywania nowej wiedzy. To są na pewno rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ nie wiemy, co będzie.
Głos pracownika.
Podcast Radia Gdańsk.
Głos pracownika.
W
2022 roku zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych w obszarze m.in. prawa do zasiłków i ich wysokości. Polski Ład, choć w znacznej części z początkiem do roku wprowadza nowe rozwiązania podatkowe, to dotyka również obszaru ubezpieczeń zdrowotnych. Nie sposób tych drugich rozwiązań prawnych pominąć w rozważaniach o zmianach w prawie pracy. Przełożą się one bowiem na kwestie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Będziemy o tym mówić oczywiście w naszym programie. A jeśli pracownik choruje na przełomie roku, to pracodawca powinien zwrócić uwagę na uprawnienia zatrudnionego do wypłaty zasiłku, rodzaj świadczenia i zmieniającą się podstawę jego obliczenia. W rozmowie z Dominiką Wrotek mówił o tym Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy Pomorskiego ZUS-u.
Zacznijmy od pewnej podstawy, a więc kiedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy?
Prawo do zasiłku chorobowego mają ci pracownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla tych pracowników, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę, a dla tych, którzy zatrudnieni są na umowie o zleceniu, jest ono dobrowolne i to oni sami decydują, czy chcą podlegać takiemu ubezpieczeniu. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień, kiedy jesteśmy niezdolni do pracy, co potwierdza lekarz, wystawiając nam zaświadczenie lekarskie czasowej niezdolności do pracy, czyli druk z ZLA, albo tak jak mówiło się dawniej L4. Przysługuje to wynagrodzenie także za dni wolne. Można z zasiłku chorobowego korzystać w ciągu roku nie dłużej niż przez 182 dni. Natomiast jeżeli chorujemy na gruźlicę albo jest to zwolnienie związane z ciążą, to wtedy przez 270 dni w ciągu roku. Jeszcze nim będziemy korzystali z zasiłku chorobowego, mamy prawo do wynagrodzenia chorobowego. To wynagrodzenie wypłaca nam zawsze pracodawca. Ono przysługuje większości pracowników przez 33 dni w ciągu roku. Natomiast jeżeli jest to pracownik, który jest w wieku 50+, to przez 14 dni. Czyli inaczej mówiąc, zasiłek chorobowy przysługuje tak naprawdę albo od 34, albo od 15 dnia choroby w danym roku kalendarzowym.
Zdarza się też tak, że okres pobierania zasiłku wykracza poza rok kalendarzowy. Co dzieje się w takiej sytuacji z zasiłkiem chorobowym?
O tym, jakie świadczenie, czyli czy wynagrodzenie za pracę, czy zasiłek chorobowy będzie pobierał pracownik w nowym roku, decyduje to świadczenie, które przysługiwało mu 31 grudnia. Jeżeli za ostatni dzień starego roku pracownik otrzymywał wynagrodzenie chorobowe, to od 1 stycznia też będzie pobierał wynagrodzenie chorobowe, ale jego wymiar będzie liczony już od nowa na poczet nowego roku kalendarzowego przez okres 33 dni dla tych pracowników młodszych albo przez okres odpowiednio 14 dni dla tych pracowników, którzy są w wieku 50+. Natomiast jeżeli 31 grudnia pracownik korzystał z zasiłku chorobowego, to od 1 stycznia też dalej będzie przysługiwał mu zasiłek chorobowy przez cały czas, kiedy będzie niezdolny do pracy w sposób nieprzerwany. Natomiast po choćby jednodniowej przerwie w chorobie będzie miał prawo do wynagrodzenia chorobowego znowu przez 33 dni albo przez dni 14.
A co decyduje o tym, kto w każdym kolejnym roku będzie płatnikiem składek?
O tym, kto będzie płatnikiem składek, decyduje liczba osób, które dany pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego 30 listopada tego roku, który się kończy. Jeżeli płatnik składek, pracodawca zatrudnia 20 osób lub więcej, to on wypłaca świadczenia, natomiast gdy ma ich mniej, będzie robił to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zdarzyłoby się, że wskutek redukcji etatu płatnik, który wypłacał zasiłki w roku 2021, nie będzie posiadał takich uprawnień w roku kolejnym, to w takim przypadku pracownik, który choruje na przełomie tych lat, otrzyma zasiłek chorobowy z Zakładu Pracy do 31 grudnia. Natomiast od 1 stycznia płatności przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale ta zasada działa tylko w jedną stronę. Czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie kontynuował po końcu roku wypłatę świadczeń, których podjął wcześniej. Nawet jeżeli od 1 stycznia płatnik składek byłby zobowiązany z uwagi na liczbę zatrudnionych pracowników do wypłaty zasiłku. Natomiast pracodawca przejmie tę płatność po przerwie w niezdolności do pracy albo po zmianie rodzaju świadczeń.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Od nowego roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 3010 zł, czyli o 210 więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19 zł i 70 groszy. Resort Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że rząd stara się utrzymać płacę minimalną na dobrym poziomie, czyli 50% przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku będzie to prawie 51%. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastają też dodatki związane z pracą, takie jak na przykład minimalne wynagrodzenie za przestój czy dodatek za pracę w porze nocnej. Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać zmiany podatkowe przyjęte w ramach Polskiego Ładu, przypomina Ministerstwo Finansów. Zmiany obejmują m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego. Inne będą też zasady płacenia składki zdrowotnej. Zgodnie z nowymi przepisami kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tysięcy złotych. Dzięki temu zwolniona z podatku zostanie pensja minimalna i emerytura do wysokości 2,5 tysiąca złotych. Wyższy będzie także próg podatkowy, wzrośnie do 120 tysięcy. Od tego roku wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+ mogą być składane tylko drogą elektroniczną. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na który zostały przyznane, czyli do końca maja, wyjaśnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Te osoby mają już świadczenia przyznane, a więc w tym momencie nie składają wniosków. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku wprowadzamy zmianę dla nowo składanych wniosków. I będzie to składanie wniosków tylko elektronicznie, czyli poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Empatia Ministerstwa Rodziny i bankowość elektroniczna.
Od tego roku świadczenie 500+ będzie wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza jeszcze w tym roku wprowadzić zmiany w statusie zawodowym nauczycieli, dzięki którym nauczycielskie pensje wzrosną o kilkadziesiąt procent. Propozycję zmiany statusu zawodowego nauczycieli resort przedstawił we wrześniu. Jednym z założeń są podwyżki pensji od 1240 do 1412 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Aby podwyżki mogły być wprowadzone od września, zmiany w ustawie muszą być przyjęte najpóźniej w kwietniu. W pierwszej połowie grudnia 58% osób pracujących zarobkowo pozytywnie oceniło sytuację w swoich zakładach pracy, 11% oceniło ją jako złą, wynika z badania nastrojów na rynku pracy zrealizowanego przez CBOS. Najlepiej oceniono sektor prywatny, funkcjonujący poza rolnictwem.
Zawody przyszłości.
Analityk anomalii automatyzacji to kolejny zawód, który może okazać się bardzo potrzebny w przyszłości. Czym się zajmuje, o tym Iwona Wysocka.
Analityk anomalii automatyzacji zajmie się rozwiązywaniem problemów stworzonych przez sztuczną inteligencję zaprzęgniętą do pracy w danym urządzeniu. Czasami sztuczna inteligencja wymyśli rozwiązanie lub zalecenie, które wyda się sprzeczne z logiką, będzie błędne, nieetyczne lub po prostu dziwne. W takich okolicznościach użytkownicy wadliwego urządzenia kontaktują się właśnie z analitykiem anomalii automatyzacji, który pomoże usunąć usterkę czy rozwiązać problem. Analitycy anomalii automatyzacji będą specjalizować się w ulepszaniu algorytmów, aby lepiej odpowiadały potrzebom ludzi, a także w usuwaniu danych wejściowych, które doprowadziły do dziwnych wyników. Analitycy anomalii automatyzacji będą szybko myśleć i równie szybko działać. Będą mieli dogłębną wiedzę na temat algorytmów AI i będą mieli wiedzę na temat najnowszych trendów w tej dziedzinie. Będą doświadczonymi programistami, a także dobrymi analitykami danych. Analitycy anomalii automatyzacji będą pracować jako freelancerzy lub w małych i średnich przedsiębiorstwach. Te osoby będą musiały być przedsiębiorcze, kreatywne, bardzo kontaktowe i komunikatywne. Będą mogły znaleźć zatrudnienie także w dużych korporacjach, no i oczywiście agencjach rządowych.
Głos pracownika.
Do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.